przy gorącym stole.
9 minut po godzinie 18. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. Nisko poniedziałek na tę porę zarezerwowałem już na stałe na rozmowę z wielkopolskimi politykami. Także dzisiaj w naszej audycji trzech parlamentarzystów. Drogą hybrydową przez łącze internetowe jest z nami pani premier Jadwiga Emilewicz, poznańska posłanka Klubu Parlamentarnego PiS. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
Dobry wieczór, bardzo się cieszę, bardzo słyszę dobra jakość i to jest plus. Zaczynamy się chyba powoli z rzeczywistością internetową oswajać, także w radiu. Proszę Państwa, no właśnie, słuchawki. Zapomniałem moim pozostałym gościom słuchawki rozdać, a przecież inaczej... Czyli jeszcze trochę kuleje. Upomniała się o swoje...
Tak, bo nie usłyszałam pani posłanki Emilewicz.
Katarzyna Kretkowska, posłanka Lewicy. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam też gości w studio. Przepraszam, nie przywitałam się z państwem, ale dlatego, że widzę tylko pana redaktora.
A teraz słyszymy panią posłankę, bo z kolei my nie słyszeliśmy.
Ale już to trochę moje takie zawirowanie. Nasz skład uzupełnia także poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pana serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór panią posłanką.
Postanowiłam wywołać dzisiaj temat, który moim zdaniem jest, no, jeżeli pojawia się na agendzie, no to nie jest przypadek. Myślę o, to tak trochę zawisło w przestrzeni publicznej. Mam na myśli kwestię tego, co dalej ze środkami, które Polska otrzymuje z Brukseli. Myślę o funduszach unijnych. Nie mówię oczywiście o KPO, bo te pieniądze gdzieś tam nadal wiszą, ale to, co dostajemy w ramach polityki, przede wszystkim spójnościowej. Ja może tak tylko powiem gwoli uzupełnienia, że to są w tej chwili 22 programy na poziomie krajowym, 16 na poziomie regionalnym, bo chodzi o programy rządowe, ale także te, z których korzystają samorządy w Polsce. No a do tego jeszcze jak dodamy pieniądze, które idą na kwestie rolnicze, te naprawdę solidne środki, no to jest o co się bić. No ale kilka dni temu Rzeczpospolita, powołując się na jednego z urzędników w Brukseli, konkretnie dyrektora generalnego Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej, stwierdziła, że podobno my tych pieniędzy mamy nie dostać. Myślę o perspektywie budżetowej 2021-2027, która już się tak naprawdę zaczęła, już jest konsumowana, no ale my na razie przedstawiliśmy trochę takie kwitki, dostaliśmy zaliczki, ale nie dostaliśmy całej sumy, która jest potrzebna na to. No i pytanie takie. Ten głos może i bym potraktował jako gdzieś tam wypowiedź z trzeciego szeregu, bo nie jest to, umówmy się, najważniejszy unijny polityk, no ale została wzmocniona także głosem rzecznika prasowego Komisji Europejskiej, Stefan de Kersmacher, który powiedział, że Polska no być może może innych funduszy nie otrzymać, jeżeli nie dochowa zasad praworządności. No przy tym długim wstępie tak naprawdę moje pytanie jest banalnie krótkie. Jest coś na rzeczy? Czy to jest, proszę państwa, czy to są strachy na lachy? Poseł Krzysztof Paszyk.
To jest bardzo dobrze postawione pytanie, panie redaktorze, i wypada za nie podziękować, bo faktycznie krąg osób, podmiotów zaniepokojonych środkami europejskimi i jeśli chodzi o tą część na Krajowy Plan Odbudowy i tą część budżetową jest bardzo spory, ale najlepszym adresatem tego pytania jest nie kto inny jak pan premier Mateusz Morawiecki. To on, przypomnijmy, nie nikt inny. Nie opozycja, nie europosłowie opozycyjni reprezentował Polskę na ostatnim szczycie budżetowym i to nie kto inny jak pan premier Mateusz Morawiecki przystał w imieniu Polski, to trzeba podkreślić, na wprowadzenie tak zwanego mechanizmu pieniądze za praworządność.
Mechanizmu warunkowości o nim mówimy.
Lub mechanizmu warunkowości, tu można zamiennie myślę używać obu nazw. No tylko po tym przystaniu na to, no nic dalej nie zostało przez polski rząd zrealizowane. Już dosyć kultowym jest taki szpagat premiera Morawieckiego. Z jednej strony lansującego się tam w Brukseli jako takiego jastrzębia, który zapewnia o tym, że buduje pomost między częścią swojego obozu politycznego, bardzo tak narodowo, prawicowo podchodzącego w ogóle do idei europejskiej, czasami sceptycznie, a Unii. No ale ten szpagat widać zupełnie doprowadził do tego, że obie kończyny pana premiera niestety w przenośni pewnej się zupełnie rozjechały. efekt jest tego bardzo, bardzo przykry i napawający wielkim niepokojem, bo to są materiały autentyczne, ale tu dzisiaj przede wszystkim wszyscy oczekujemy, jakie będzie wywiązanie się. Kwestia odpowiedzialności pana premiera się przede wszystkim kłania za to, co on w imieniu Polski, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej rozmawiał, o czym zapewnił. To jest dzisiaj kluczowa kwestia, jeśli mówimy o funduszach europejskich.
Pani premier Jadwiga Emilewicz.
No to może najpierw jeszcze wyprostujmy, o czym mówimy i tak naprawdę o jakim mechanizmie rozmawiamy. To też i też może na początku, bo ponieważ te nazwiska rzeczywiście padają, to jako pierwsze źródło informacji dotyczącej tego, czy Polska otrzyma, czy nie otrzyma środki z polityki spójności, był rzeczywiście Mark Lemaitre, bardzo ważny urzędnik, panie redaktorze, bo...
Czyli ja trochę go tutaj zdeprecjonowałem, tak? Tym trzecim garniturem.
Polityki regionalnej to jest bardzo wysoki urzędnik, ale przypomnijmy też jego biografię, bo to ja bardzo lubię rozmowy z urzędnikami europejskimi, prowadzę je zresztą, prowadziłam je bardzo intensywnie, kiedy byłam członkiem rządu, ale i dzisiaj zdarza mi się często z nimi rozmawiać. Mark Lemaitre był bowiem przez 4 lata szefem gabinetu politycznego pana komisarza do spraw budżetu, do spraw polityki regionalnej właśnie, pana Janusza Lewandowskiego. To nie bagatelny czas, a wcześniej też innego naszego polityka, który chyba dzisiaj też nie jest jakimś szczególnym wielbicielem naszego rządu. Tak jak mówię, ja nie stawiam oskarżeń, ja stwierdzam fakt w tym momencie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi dotyczący warunkowości. No to dzisiejsza sytuacja i ten cała burza, która przetoczyła się w ubiegłym tygodniu, jest zdecydowanie no, nieuprawnioną, bo jak gdyby nie ma podstaw prawnych, traktatowych, prawno-traktatowych do wstrzymania polityki spójności, bo de facto o tym mówimy. Wiemy, jak jest konstruowany budżet, wiemy, jakie są jego części, jak powinien być wydatkowany. I rzeczywiście powiedzmy sobie tak, każde państwo członkowskie na mocy rozporządzenia przyjętego w ubiegłym roku przez Radę zobowiązane jest do przyjęcia karty praw podstawowych. Każde państwo członkowskie. Także, uwaga, państwo, które jest poza wspólnotą europejską, a która jeszcze teraz ze środków niektórych będzie korzystać, czyli Wielka Brytania. Francja wynegocjowała kartę praw i każde indywidualnie negocjuje te warunki. Francja wynegocjowała te warunki w ubiegłym tygodniu, bodaj we wtorek czy w środę, więc ten proces trwa. Polska będzie miała co najmniej ma się 9 miesięcy na wynegocjowanie, więc ja bym powiedziała...
Tak, to ta negocjacja trwa, czy to jest już po fakcie? No bo ja słyszałem, że Węgry
nie,
sobie czegoś takiego nie wpisały.
Jest 9 miesięcy na to. Co więcej, przypomnijmy, że Polska dostała pierwsze tam zaliczkowe...
Tak,
tam,
mówiłem o tym właśnie.
Prawda, wypłat z tak zwanej pomocy technicznej na jeden z największych programów zresztą, z polityki spójności na tak zwanego Feniksa, czyli fundusze europejskie na klimat i środowisko.
Chyba 6 funduszy w tej chwili jest realizowanych, jeżeli ja dobrze kojarzę z tej nowej perspektywy.
Tak jest. Więc mamy, tak jak mówiłam, 9 miesięcy na wynegocjowanie spraw związanych z kartą praw podstawowych i tyle. I ja rozumiem, że urzędnicy mogą coś, jakieś życzenia swoje wyrażać albo indywidualne poglądy, ale ten proces tak dziś w istocie wygląda i na pewno nie należy straszyć Polaków tym, że nie dostaniemy funduszy, bo jest to nieuprawnione.
Pani poseł Katarzyna Kretkowska.
Pani posłanka Emilewicz stara się, jak cały rząd, jak wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, uspokajać opinię publiczną, mówi, że Polacy, nic się nie dzieje, dostaniemy te pieniądze, te środki europejskie. Natomiast no, pierwszą osobą, która straszy Polaków tym, że ich nie dostaniemy, jest Jarosław Kaczyński, który w sposób bagatelizujący pomoc i wsparcie środkami unijnymi wypowiadał się nie tak dawno na jednym ze spotkań, mówiąc, że w zasadzie te środki unijne to nie wiadomo, czy są Polsce potrzebne, że one są takie marginalne. I pamiętajmy, że płacimy kary za niewykonanie wyroków TSUE i że środki z Krajowego Planu Odbudowy powinniśmy 70% do końca tego roku zakontraktować, a całość do końca przyszłego roku. I nie jest tak, że mamy wiele miesięcy nie wiadomo na co. Klub parlamentarny Lewicy jest całą tą sytuacją bardzo zaniepokojony. Dzisiaj przebywa w Brukseli jutro delegacja prezydium klubu, która spotyka się z najważniejszymi komisarzami, którzy mają coś europejskimi, coś do powiedzenia na temat tego, czy Polska dostanie, czy nie dostanie tych środków unijnych.
Ale będziecie chcieli, żeby Polska dostała te środki?
No, oczywiście, że chcemy, żeby dostała te środki, ale
będziemy nie blokować, tak, tego?
No przecież nigdy Lewica nie powiedziała. Lewica jest odpowiedzialna za wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, do NATO i głosowała za Krajowym Planem Odbudowy. No,
głosowania były różne Lewicy.
Więc jeszcze raz powtarzam, proszę mi nie wchodzić w słowo. Lewica chce, żeby Polska dostała te środki. Mhm. Lewica uważa, że Prawo i Sprawiedliwość niekoniecznie gwarantuje Polsce otrzymanie tych środków. I wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, sprawia wrażenie, że byłoby im obojętne, gdybyśmy z tej Unii Europejskiej zostali wyrzuceni wraz z należnym finansowym wsparciem. Więc powtarzam, Klub Parlamentarny Lewicy jest dzisiaj... Jest spora grupa posłów, posłanek w Brukseli. Rozmawiamy z komisarzami do spraw zarządzania kryzysowego, do spraw sprawiedliwości, do spraw miejsc pracy, praw socjalnych, do spraw demografii, demokracji i z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego w sprawie
na razie doniesień medialnych.
Nie doniesień medialnych, tylko w sprawie konkretów tego, jaka jest sytuacja tych środków dla Polski, czy rząd mówi prawdę, tak? Czy nie mówi. Mhm. Mówimy o całości problemu, mówimy o mechanizmie przyznania bądź nieprzyznawania środków, gdy nie jest dochowywana praworządność. Nie ma pieniędzy unijnych bez praworządności, nie ma praworządności. To nie jest jakby, to jest fałszywa taka zależność, prawda, że Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Polska wypełniła wszystkie warunki stawiane w kamieniach milowych i teraz ta zła Unia nie chce nam dać środków. Nie ma jednego bez drugiego. Nie ma środków bez praworządności. Chcemy się dowiedzieć, na jakim etapie jest polski rząd w wypełnianiu kamieni milowych, KPO.
To ja teraz głos
czy polski rząd nas nie oszukuje, że
minister,
wszystko jest zrealizowane?
Emilewicz,
i tego się dowiadujemy u źródła, czyli w Brukseli, a nie od pani ministra Emilewicz, która ma interes w tym, żeby chronić
pani minister,
oblicze polskiego rządu przed opinią publiczną.
Ja oczywiście daję pani prawo adwokatom, ale też przy okazji chciałbym zapytać od siebie. Nawet jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, żeby środki z funduszy spójnościowych zostały nam nie przekazane, no bo jeszcze to nie jest kwestia odbierania. Natomiast wiem, jak było z KPO. Też wydaje się, że na papierze wyglądało to tak, że wszystko jest lega artis, no a potem było jak było. No, czy nie boi się pani tego,
sam
że
KPO
wszystko...
został zaakceptowany, natomiast nie chodzi o zaakceptowanie tego, na co KPO na papierze jest przeznaczony, tylko chodzi o wypełnienie warunków umożliwiających transfer już środków.
Dziękuję za glosę, pani
prawda?
Poseł. Pani minister Emilewicz.
Ja, jeżeli mam szansę, bo tutaj przed chwilą pani poseł mnie dyscyplinowała.
Walczę tu o głos dla państwa.
Oczywiście, bo muszę panią posłankę Emilewicz dyscyplinować, bo sama się nie będzie dyscyplinować.
Oddajmy głos.
Dobrze, pani poseł, to tylko ja chciałam, tak naprawdę moje wtrącenie dotyczyło tego, żeby podziękować pani poseł i całej Lewicy tak naprawdę, ponieważ zarówno w zakresie KPO, jak i w tej chwili, w tym no, na razie potencjalnym sporze z Komisją Europejską, no, Lewica wykazuje się myśleniem z horyzontem racji stanu na czele, prawda? Czyli że tutaj nie ma, z całą pewną możemy się spierać w Polsce, możemy się różnić możemy mieć różne poglądy na wiele spraw, ale w sprawach dla Polski fundamentalnych powinniśmy stać jednym frontem. Myślę, że to powinno być dzisiaj charakterystyką nas wszystkich. I tutaj Lewicy trzeba podziękować, bo także istotnie w ubiegłym tygodniu liderzy Lewicy powiedzieli, że będą rozmawiać w Brukseli na temat wypłaty środków dla Polski. I to ważne. Ja jeszcze raz podkreślam z całą mocą, nie opierałabym się na enuncjacjach prasowych ani pojedynczych urzędników, tylko status jest taki, jaki jest. Rozmowy Polski z Brukselą, ten dialog jest trudny przecież przez te ostatnie lata i nie będziemy oszukiwać. Ja tego pani poseł nie opowiadam, że uspokajam, że jest wszystko dobrze. Ja tylko mówię, jak jest dziś, tak? Mamy przed sobą do zatwierdzenia kartę praw podstawowych i to nie będzie na pewno łatwy proces, ale będzie też, mamy czas na te negocjacje Na pewno one będą trwały długo, ale też przypomnijmy, że w traktacie jedyną podstawą traktatową, co sprawia, że środki mogą być niewypłacone, jest problem z ich wydatkowaniem. Są kwestie korupcyjne czy nepotyczne.
Defraudacja.
A z takimi sprawami Polska nie miała żadnego kłopotu. Żadnego.
W odróżnieniu od Węgier.
Od kiedy jest beneficjentem, to rzeczywiście Węgry mają takie kłopoty. Polska takich kłopotów nie ma.
Poseł Krzysztof Paś.
Co się może wydarzyć? Przepraszam. Jak redaktor,
to jeszcze
powiedziałabym tak, że dziś transformacja, jaką przechodzi wspólnota europejska, jest niewiarygodna, więc to, co się wydarzy za miesiąc czy za dwa, jest trudne do przewidzenia. Ja powiem przykład.
Czy budujemy innego, zamki na piasku.
Tego energetycznego. Mamy, gdzie zawieszamy wolny rynek, tak? Absolutnie go zawieszamy.
Mówi pani o tych cenach, które mają być limitowane.
Tak jest, jednolity europejski rynek. Drugi element, zawieszamy reguły pomocy.
To wywołane kryzysem i wojną.
Zadeklarowany przez Niemcy na pomoc sektora energetycznego, to jest bezprecedensowa pomoc, no niezgodna z żadną ramą pomocy publicznej przyjętej i obowiązującej w Unii Europejskiej. Więc naprawdę jest dziś tyle obszarów, w których dotychczasowe ramy prawne przestają obowiązywać, a pojawiają się inne w związku z sytuacją kryzysową, że trudno jest przewidzieć. Naprawdę Unia się zmienia teraz na naszych oczach i my w tej dyskusji bierzemy po prostu udział. To nie jest łatwa dyskusja, ale ja wsłuchuję się w to, co mówią Włosi, to, co mówią Hiszpanie i to się będzie zmieniać. Ja mówię, nie będzie to łatwy proces, na pewno, ten dyskusji na temat karty praw podstawowych, ale to też będzie trudne półrocze, bo chciałabym wszystkim Państwu przypomnieć, że wiosną...
Poproszę pani redaktorze, bo się monolog pani poseł Emilewicz zrobił.
Proszę. Będzie zabiegać o kolejną kadencję i to będzie kolejna dynamika, kolejny element dynamiki.
No tak, zmieni się trochę garnitur polityków rzeczywiście na czele komisji. Panie pośle, bardzo proszę, pan się chce pewnie do obu wypowiedzi. Tak, już widzę, że pan się grzał w blokach startowych. Proszę bardzo.
Pani poseł Emilewicz mówiła bardzo dużo, ale słuchując się w ten głos, ja odnoszę takie wrażenie, że to jest taka strategia, która jest dosyć powszechna w środowisku politycznym pani poseł, a mianowicie robienia takiej zasłony dymnej, jeśli chodzi o relacje Polski z Unią Europejską. Używanie takich konkretnie sformułowań, które użyła pani poseł o potencjalnym konflikcie, o ewolucji, która przechodzi Unia Europejska, to jest wszystko odchodzenie od istoty problemu. Problem polega na tym, że od kilku lat nie przeszkadzałem pani poseł, bardzo proszę, żeby też uszanować tą zasadę. To jest odsuwanie uwagi od problemu, mianowicie od kilku lat jest bardzo destrukcyjna polityka prowadzona przez polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym również uczestniczyła pani poseł, konfliktowania się na potrzeby bieżącej krajowej polityki, pokazywania, jak to rząd Prawa i Sprawiedliwości, jego zaplecze polityczne pokaże Unii Europejskiej, tym elitom, tym niedobrym urzędnikom brukselskim, gdzie ich miejsce. W efekcie tego my nie jesteśmy w jakimś potencjalnym konflikcie, pani poseł, tylko jesteśmy w głębokim kryzysie naszych wzajemnych relacji, w efekcie czego dzisiaj polskie samorządy, polska gospodarka ma coraz dalszą perspektywę bardzo istotnego i potrzebnego wsparcia, i to te oba filary, o których mówimy dzisiaj, bo ich nie można rozdzielać. Zarówno KPO, jak i bieżący budżet to jest potężny zasób, który by dzisiaj zwalczał inflację, który by dzisiaj pozwolił odbić się polskiej gospodarce. I tu nie da się jakiejś zasłony dymnej skutecznie wprowadzać. Ja chcę podziękować dzisiaj Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Z inicjatywy Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało przyjęte stanowisko, które także w imieniu samorządu, bardzo ważnego, jednego z większych województw w naszym kraju, także upomina rząd do tego, aby uwzględnić te interesy, bo nie da się żadnymi innymi środkami pożyczonymi uzupełnić tej luki, która powstaje. Ona się rozdziera dzisiaj, wydziera się w tej rzeczywistości również samorządowej. Żadne inne środki tych środków europejskich nie są w stanie
zastąpić. Proszę Państwa, to ja zadam pytanie takie. Czy komukolwiek tak naprawdę, gdyby doszło do takiej mocnej decyzji, no bo to już jest rzeczywiście, no może nie bomba atomowa, ale na pewno bardzo potężny ładunek bombowy. Gdyby doszło do pozbawienia Polski tych funduszy, czy to komukolwiek opłaca się? Po pierwsze,
czy
mamy...
nie można do tego doprowadzić? I myślę, że wszyscy, którzy myślą w perspektywie racji stanu, a moje środowisko polityczne do takich się zalicza, podejmiemy w najbliższych dniach jeszcze jedną próbę takiej ustawy naprawczej. To nie są jakieś długie oczekiwania ze strony Komisji Europejskiej. Podejmiemy jeszcze jedną próbę zawezwania o opamiętanie.
Dobrze, tylko ja muszę różne scenariusze
wprowadzenia kilku oczekiwanych narzędzi, które rozwiążą kwestię przejrzystego, klarownego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i przywrócą sędziów odsuniętych przez Izbę Dyscyplinarną. To są podstawowe dwa oczekiwania, które uruchamiają dialog, panie redaktorze,
państwa,
do jednych i drugich środków.
Nie będę państwa kneblować, w związku z tym w końcu jesteście tutaj głównymi uczestnikami debaty, ale ja jednak zaraz wrócę do źródeł. Pani poseł, proszę bardzo, Katarzyna Krakowska.
Tak, ja chciałam odpowiadając na pana pytanie, czy jest możliwa taka hekatomba, że Polska zostanie pozbawiona. Z jednej strony tego sobie nie wyobrażam, byłaby to po prostu tragedia narodowa, tragedia naszego kraju i całego społeczeństwa. Natomiast niestety historia pokazuje, że autorytarne systemy mogą tym się zakończyć, a mamy taki autorytarno quasi demokratyczny w tej chwili system w Polsce.
Inaczej byśmy nie rozmawiali, gdyby tak było.
Poza tym mamy też efekty takiego zapętlenia i ignorancji jakiegoś, prawda, no właśnie zapętlenia takimi hasłami populistycznymi, co tam my tam pokażemy właśnie tej Brukseli.
Na co nas stać.
Jest to przykładem może być Brexit brytyjski. W tej chwili widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy sobie plują prawda, w brodę za ten Brexit. W tej chwili zdecydowana większość społeczeństwa jest, żałuje tego, co się stało. Mamy, prawda, łapankę na premiera i nie jest to droga, którą należałoby iść w Polsce.
Już premier Sunak jest,
klub
tego,
parlamentarny,
widzę,
klub parlamentarny Lewicy złożył jeszcze w lipcu tego roku poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która Sądu Najwyższego, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną, a likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest jednym z tych podstawowych warunków uruchomienia dla Polski środków, o których mówimy, z KPO. I między innymi o to pytają dzisiaj politycy naszego klubu w Brukseli, czy ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie zaakceptowana, czy nie będzie, bo nasz rząd mówi, że będzie, a jest to wątpliwe. Przywrócenie 4 sędziów, naprawdę 700 miliardów, 158,5 miliarda w KPO z środków unijnych nie jest uruchamiane, bo trwają przepychanki po prostu pomiędzy Ziobrą a Kaczyńskim.
To są technikalia. Ja chcę
to
wyjść
nie są
dalej.
Technikalia, bo to
pani,
są żywotne
poseł,
interesy
ja
Polski.
Mam bardzo poważną
tak jak
wizję.
Pan,
pani poseł, proszę
tak
mi pozwolić.
Tak jak pan poseł Paszyk powiedział,
dobrze.
Prawda, że
to się
te środki unijne są
teraz
kluczową sprawą w naszej walce z inflacją, z postępującym kryzysem, z
bardzo
drożyzną.
Bardzo proszę posłuchać scenariusza takiego. Tak. Co by było, gdyby do tego nie doszło? Bo ja mam taką wizję. Zebrałem sobie różne scenariusze. One wyglądają w taki sposób. Samorządy i jakby na poziomie krajowym tracimy mnóstwo pieniędzy. Staje proces inwestycyjny.
Klub parlamentarny
pani
Lewicy
poseł,
bada dzisiaj w Brukseli, czy te środki nie mogą pójść wprost do samorządów.
Dobrze.
Z pominięciem rządu.
Pani poseł,
bo to rząd
ale
nie spełnia
proszę,
tych warunków,
ja
a cierpią na tym samorządy.
Ale
i
proszę,
cała Polska.
Proszę posłuchać na spokojnie całości,
tak,
żeby mieć ogląd tego, co nas może czekać. To jest jedna strona. I inwestycje, które mocno napędzają naszą gospodarkę, idą rzeczywiście w dół, pikują. To jest jedna strona. Ale druga, na przykład Polacy idą do urn wyborczych i stwierdzają, jak Włosi, że nie będzie nam Bruksela mówiła, jak my mamy, kogo my
no
mamy sobie wybierać.
No to zrobili Brytyjczycy i teraz żałują.
No, dobrze, tylko że jest taki scenariusz, że może się okazać, że ten niedobry, antyunijny, zdaniem opozycji rząd nagle zyska więcej głosów. A trzecia opcja, najpoważniejsza, bo to jest polityka, powiedzmy to co tutaj powiedziałem. Jest na stole mnóstwo otwartych, ogólnounijnych tematów. To jest kwestia fresh money. To są pieniądze, które tak naprawdę mają służyć na pokrycie różnych zobowiązań, które Unia Europejska zaciągnęła i chce zaciągnąć. Jeżeli Polska zastosuje mechanizm weta, nie wyrazi zgody, tak naprawdę unijna gospodarka znajdzie się naprawdę na skraju bankructwa. Więc ja wracam do mojego głównego pytania. Może skieruję najpierw do pani premier Emilewicz. Komu opłaca się ta batalia? Bo moim zdaniem, jeżeli zostaną wytoczone takie działa, to na tym straci także bardzo, bardzo, bardzo mocno Bruksela. Pani premier. Mhm.
Bardzo dziękuję pani Anetor za to pytanie, bo dokładnie taką odpowiedź chciałabym tutaj przedstawić.
Ja
czyli
pytam.
Na blokowaniu Polski, na blokowaniu
redaktor
Polski.
Redaktor wyręczył panią. Tak.
Nie, ja pytam, jak może to wyglądać. Mhm, proszę bardzo, pani minister, proszę bardzo.
Negatywny skutek to nie jest tylko bezpośrednio, to jest jakiś środek zaradczy, antypolski, prawda? Tylko to naprawdę uderza w całą jedność europejską, bo jeżeli my, tak jak powiedziałam, jeżeli my w istocie poważamy jeden z najważniejszych elementów wspólnoty europejskiej, jakim są polityka spójności, jest polityką, fundamentalną polityką, na której stanęła wspólnota europejska, prawda? Kiedy w kolejnej fazie swojej budowy, w kolejnej fazie integracji. Jeżeli spójności, a zatem stwierdzenie faktu, że mamy pewne nierówności na kontynencie, wynikające z różnych przyczyn, mających swoje różne przyczyny, w tym także historyczne i niezawinione przez tych, którzy dzisiaj są w gorszej sytuacji rozwojowej i jakby solidarnie decydujemy się, że po to, aby Europa nie traciła, nie była w zadyszce, w jakiej jest Europa jako taka, w globalnym wyścigu Europa straciła bardzo znacząco swoją pozycję w ciągu ostatnich 20 lat i to nie z powodu reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, tylko ze znacznie innych powodów. Więc ponieważ Europie opłaca się bycie i korzystanie z tego największego instrumentu, jaki ma, czyli atrakcyjności oferty wolnościowo-republikańskiej do poszerzania się. Jeżeli na ten krok się zdecydowano w 2004 roku, to dzisiaj zawieszenie w polityki spójności będzie de facto uderzeniem w samo jądro Europy. Tak? Europa sobie sama strzela gola w ten sposób. Więc to się naprawdę nie opłaca, bo jakby dynamika procesów politycznych wywołanych w ten sposób będzie, bo będzie taka, mówię, Włochy są dobrym przykładem, ale na razie, no poczekajmy oczywiście, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Bo rzeczywiście nie może być tak, że jeżeli idea republiki jest jedną z fundamentów Europy, a w republikańskim porządku demokratyczny wybór jest uszanowany, a zatem jeżeli w tym państwie, w Polsce, wybór demokratyczny ustanowił taki, a nie inny rząd, to nie może być tak, że bez Komisji Europejskiej, a tym instytucja bez legitymacji politycznej,
ale ma siłę, ale ma realną siłę polityczną, pani minister.
Jakby sugerować, że taki czy inny wybór będzie lepszy. A takie słowa, no skandaliczne, zgodziliśmy się kiedyś już w tym studio, padły z ust Ursuli von der Leyen właśnie w kontekście wyborów włoskich. Więc ja powiedziałabym tak, do drogich przedstawicieli opozycji, grajmy do jednej bramki, bo to się opłaca nam, Polakom, ale to się opłaca również Europie. Bo jeżeli jeżeli rozpędzimy procesy takie antyodśrodkowe, to naprawdę te konsekwencje będą naprawdę znacznie trudne. I ja byłabym ostrożna, pani poseł, w mówieniu z tym, że Brytyjczycy dzisiaj żałują. Brytyjczycy są tak podzieleni, jak byli wtedy w czasie referendum. Jedni uważają, że wydarzyło się bardzo dobrze, inni na skutki tego procesu, ocenianie skutków jest jeszcze na pewno za wcześnie. Oni mają bałagan związany
pani
z pandemią.
Poseł Krzysztof Paszek, dziś niedoszacowany, muszę dać tutaj o równy czas antenowy. Panie pośle, czy to jest realne? Ja te wszystkie scenariusze, które przytoczyłem, chodziło bardziej o to, żeby pole takie rozszerzyć, różnych możliwych konsekwencji. Temu to służyło. Jak pan to widzi?
Bardzo dziękuję za pilnowanie parytetów, panie redaktorze. Natomiast na litość boską, pani minister, no to przecież nikt inny jak pani środowisko polityczne jest tu w awangardzie rozpędzania tych ruchów odśrodkowych. Nie. Przecież ja już nie będę przypominał tych skłonności do zapraszania Salviniego, Le Pen, ten deal polityczny z Orbanem. No przecież to jest awangarda eurosceptyków, którzy którzy robią wszystko, żeby tą Unię na początek zdekomponować.
Bo się Rafał Woś mówi, że bardzo dużo też Bruksela dokłada.
Jeśli może, panie redaktorze, nigdy politycy PSL-u też nie mówili, że Unia Europejska jest doskonała, ale tu trzeba naprawdę mieć proporcje dzisiaj i mierzyć i też powiedzieć w należytym miejscu, że no nie można zafałszowywać tej rzeczywistości politycznej, pani minister. Teraz też chciałem, panie redaktorze, króciutko powiedzieć, naprawdę nie godzi się porównywać Polski z Włochami. Tam jednak zrobiono wielki wysiłek, żeby wynegocjować potężne pieniądze z KPO i tych budżetowych. Włosi są największymi beneficjentami.
Tak, Włosi wybrali inną ekipę niż ta, która negocjowała.
Ona nie
dobrze, ale panie redaktorze, jednocześnie ta ekipa, jeśli można, pani minister, pani dużo mówiła, jeszcze pani będzie bardzo dużo mówiła i spokojnie się pani odniesie. Ale jednocześnie nie znam jednego polityka, jednocześnie bardzo chętnie może pani minister mi wskaże wypowiedź kogoś z ekipy dzisiaj przejmującej władzę we Włoszech, który by kwestionował ten dorobek, który został wypracowany, który by kwestionował w jaki sposób to, co w temacie środków poprzednia ekipa zrobiła. Tam jest realny, rzeczywisty konsensus w przeciwieństwie do tego, co jest dzisiaj. Słuchając dzisiaj lidera Zjednoczonej Prawicy, jakim jest prezes Jarosław Kaczyński, naprawdę jest wiele powodów do zmartwienia, jeśli chodzi o przyszłość i środki. To nie będzie wina naprawdę Brukseli, nie będzie wina przy całych niedoskonałościach Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, tylko tu ciężar winy niestety spoczywa na eurosceptycznym środowisku, jakim jest Zjednoczona Prawica.
Pani minister, chce pani jeszcze się ustosunkować do wypowiedzi, bo oddałbym głos pani poseł Kretkowskiej.
Chciałam powiedzieć tylko tyle, że jeżeli mówimy o Włochach i wynegocjowanych środkach z KPO, no to przypomnę, że my byliśmy, jeśli dobrze pamiętam, drugim zdaje się krajem albo trzecim, jeżeli chodzi o wielkość środków wynegocjowanych z KPO. Więc tutaj nie ma jakby, nie widzę powodu, żeby tutaj czynić rządowi zarzut. Ja tylko chciałabym powiedzieć jedną rzecz. My naprawdę żyjemy w paradygmacie, a ja słuchając państwa i często rozmawiając, nie po to, żebyśmy się ścigali z trybuny sejmowej i krzyczeli na siebie, ja naprawdę trudno mi jest znaleźć polityka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, polityka z Koalicji Obywatelskiej czy z SLD, który powiedziałby naprawdę w takiej szczerej debacie otwartej, co nam się podoba dzisiaj w Europie, a co nam się nie podoba. I że to, co nam się nie podoba, to my chcemy na równych prawach tej debaty brać w niej udział. Bo moim zdaniem nam naprawdę brakuje dzisiaj, no po 18 latach członkostwa w Unii Europejskiej, no uzyskaliśmy pełnoletność, a zatem zyskaliśmy naprawdę zdolność do powiedzenia, są pewne rzeczy, naszym interesem, naszą racją stanu jest bycie częścią Zachodu. I jesteśmy częścią tego Zachodu.
Jedno zdanie.
Ale my mamy prawo do naprawdę powiedzieć, co nam się nie podoba i na jakie warunki my się nie zgadzamy.
Pani premier, dam jedno zdanie dla pana Koszyka i pani poseł.
Jedno zdanie ad vocem tego, co przed chwilą pani minister powiedziała. Pani minister, pełna zgoda. Tylko na litość boską, wy nie uprawiajcie względem Brukseli dyplomacji bejsbolem, kijem bejsbolowym. To jest niestety destrukcyjne.
Ja nie uprawiałam, panie pośle, nigdy, ani razu.
Mówię o pani środowisku politycznym.
Mateusz Morawiecki, a on jest...
Przypomnieć pani, panie pośle, wypowiedź pani kolegi, pana posła Suskiego. Tak, to jest dyplomacja kija bejsbolowego. Niestety ona nie przyniesie nic dobrego.
Pani poseł, zwracam się do Katarzyny Kretkowskiej. Może pani w takim razie, bo było wywołane to pytanie, oprócz pewnie ad vocem, może pani, czy pani też ma takie rzeczy, które się pani w Europie nie podobają? Bo to trochę to pytanie, które zabrzmiało w ustach Jadwigi Emilewicz. Może warto też zadać.
To tutaj tak padają takie okrągłe sformułowania, że takie, jest taki budowany obraz, prawda, tu Polska zdroworozsądkowo, rząd zachowuje jakby takie obiektywne spojrzenie na tę Unię, a tam co? No to jest obraz fałszywy, to jest jakiś obraz nieistniejący. No nie ma kraju spośród państw członkowskich Unii, w którym politycy wyrażaliby pełen zachwyt dla Brukseli, dla działań aparatu biurokratycznego.
Mi się
naturalną rzeczą jest to, że się zachowuje krytycyzm. I tego chyba nie trzeba udowadniać, tak? Ale nie na tym problem polega dzisiaj, że Polska jest krytyczna, a tam gdzieś zaprzepaszczono krytycyzm. W ogóle nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że Unia Europejska to jest pewien zbiór zasad. To jedną z naczelnych zasad jest praworządność, na które to zasady się umawiamy, będąc członkami Unii. Potwierdzone to zostało w tym, co przytaczał tutaj też pan redaktor, przez premiera naszego rządu rok temu, że się zgadza na mechanizm środki za praworządność w przypadku tych środków na KPO, więc to zostało jakby jeszcze podkreślone, a Polska tego nie spełnia. I tu mamy, i z tym mamy problem. I w tym celu, jak podkreślam, pojechała delegacja Lewicy i dzisiaj jest w Brukseli i o tym rozmawia. Też chciałam przypomnieć, że 90% polskiego społeczeństwa jest za pozostaniem Polski w Unii i wszelkie działania odśrodkowe są działaniami wbrew opinii publicznej w Polsce. Tutaj był przywoływany przykład Włoch, nie wiem po co, bo Włochy nie zamierzają opuszczać Unii Europejskiej, to zamierzają dalej korzystać z benefitów, jakie ta Unia im daje, a to, że w kampanii wyborczej...
Meloni powiedziała, że będzie inaczej rozmawiać z Unią niż
to, tak, no różne rzeczy będzie, padają
ale
w czasie...
Ale powiedziała, że będzie rozmawiać jak Praga, jak Warszawa.
Tak, różne słowa padają w czasie kampanii wyborczych, a potem następuje otrzeźwienie w chwili, kiedy się przyjmuje rządy.
Kiemu o czymś pozytywnym?
Też
na koniec?
We Włoszech.
Tak. Mówimy o kryzysie, który gdzieś tam się, w którym się znajduje, no, tym większym, związanym z wojną, ale także pewnie sytuacja tego, w jaką stronę Unia zmierza, no, ale jest pewien, wydaje się, pozytyw. Kwestia tego wstępnego wynegocjowania limitów na ceny gazu dostarczane do Europy. To było trudne. Długo były opory części tych najsilniejszych państw. To, zdaje się, zostało wprowadzone. To może jest dowód na to, bo chciałbym zakończyć w jakiś taki sposób, że gdzieś jeszcze nie umarła taka unijna solidarność w kwestiach tak bardzo głębokich, jak to jest krwiobieg tak naprawdę unijnej gospodarki, bezpieczeństwa obywateli, ceny gazu, to wszystko, co się wokół tego dzieje. Krzysztof Paszyk.
I dziękuję, panie redaktorze, za przywołanie dzisiaj, być może na puentę tej naszej rozmowy o sprawach
tak
europejskich i relacjach Polska, inne kraje członkowskie, bo to pokazuje, że naprawdę wbrew tym różnym sceptycznym opiniom, częściowo potwierdzonym, ale nie można podważać, tak jak to niektórzy politycy z Zjednoczonej Prawicy robić, że to jest podmiot, który trzeba tak de facto wysadzić w powietrze, bo on ma tam tyle tych wad, że nie działa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, Solidarność Europejska jest jedyną alternatywą. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo...
Ale brakowało tego jeszcze od niedawna, panie pośle.
Ale proszę zobaczyć, że jednak wbrew temu, co sceptycy mówili, jednak doszło do porozumienia, więc to nie jest jakaś skostniała struktura, która się sypie ku upadkowi. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tyle razy nawet u pana redaktora tu w programie mówiłem, to jest jednak organizacja, która zapobiegła wśród krajów tej rodziny europejskiej jednak od 80 lat konfliktowi, a więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest też najlepszym z możliwych uzupełnieniem Paktu Północnoatlantyckiego, bo to ja też widzę w retoryce dzisiaj Zjednoczonej Prawicy, próbuje się trochę dzisiaj różnicować, próbować taki rozdźwięk robić, że no NATO to fajne, ale ta Unia Europejska to tam są źli Niemcy, źli Francuzi i inni. Nie, naprawdę, nie idźmy tą drogą. Apel do polityków dzisiaj środowiska, które rządzi, nie idźmy tą drogą, tylko podejmijmy wysiłek. To nie jest łatwe. Ja rozumiem, że to nie jest proste czasami pozbyć się jakichś animozji, ale rozmawiajmy. Nie ma dzisiaj dialogu. Te decyzje związane personalne z MSZ-em, a więc Szynkowski, Welsenk, dzisiaj Mularczyk, to nie są rokujące dobrze decyzje personalne, jeśli chodzi o poprawienie relacji z czołowymi podmiotami krajów Unii Europejskiej.
Pani minister, kwestia tego piątkowego, wstępnie wynegocjowanego porozumienia, to jest taki powiew optymizmu w tych niespokojnych czasach?
Powiew tak, aczkolwiek no bez dużego też optymizmu. Pamiętajmy, że z jednej strony mamy wolę do częściowo uwspólnionych zakupów gazu, przy równoczesnym tym, o czym powiedziałam przed chwilę wcześniej, wsparciu pomocy publicznej w Niemczech, który wymknął się spod kontroli tak naprawdę jakiejkolwiek, nie, czy współpracy, czy jakby myśleniu transgranicznym europejskim. Więc dobrze, że jest to porozumienie. Ten czas, to o czym mówimy, że ta zima będzie trudna, ale przyszły rok nie będzie łatwiejszy, więc wiele decyzji, które było zawieszone, chociażby takich jak gazociąg łączący Hiszpanię z Europą, ze środkiem, prawda, czyli biegnący przez Francję do Niemiec, a dzięki temu dający dostęp do gazu z Magrebu dla krajów Europy Środkowej, no ale przede wszystkim zabezpieczający także gazowo, na który nie wydawały zgody, milcząco bardzo długo blokowała Francja. Tych egoizmów narodowych było bardzo wiele, jeśli nam się uda, w energetyce zwłaszcza, no, że Nord Stream 1 i 2 nie będę wspominać. Więc jeśli nam się uda te indywidualizmy przekroczyć, to będzie bardzo duże osiągnięcie, bo mówię, kolejny rok naprawdę nie będzie łatwiejszy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i będzie wymagał naprawdę...
Franz Timmermans mówi, że nie będzie już rosyjskiego gazu, czyli dwie kolejne zimy będą tak naprawdę jeszcze trudniejsze.
Tak. Oczywiście dlatego, że nowe gazociągi nie powstaną w ciągu kilku miesięcy.
Ten unijny szczyt dwa dni temu nie ustanowił limitów. Zlecił to na gaz, zlecił to Komisji Europejskiej, ale przyjęto pakiet takich... Tak, pakiet jak takich celów, że będą dodatkowe dostawy gazu, że będzie ograniczenie popytu, zresztą Polska już to ograniczenie popytu spełnia, że będzie ograniczenie cen gazu, ma to być wspólnie zadecydowane w listopadzie i że na równych warunkach będą prowadzone zakupy wspólne gazu na podobnych, jakby na podobnej zasadzie jak szczepionki w okresie pandemii, tak? Gdzie jednak właśnie Unia Europejska wygrała na tym, że dokonywała tych wspólnych zakupów.
Że były zbiorowe,
tak, tak. Teraz Niemcy wydali 200 miliardów euro na pomoc firmom w zakresie cen gazu. No, należałoby tylko życzyć sobie, żeby polski rząd uczynił podobnie.
Ale Polacy nie mają
Holandia
takiego budżetu.
Ale żeby w ogóle, bo na razie zauważmy, że w tych z mozołem przeprowadzanych przez Sejm i Senat pomocy publicznej na kryzys na rynku energetycznym nie ma żadnego wsparcia ani dla odbiorców indywidualnych, ani dla firm, ani dla samorządów w zakresie gazu. Ja, Lewica od początku proponuje i proponowaliśmy jeszcze przed wybuchem wojny, bo ceny gazu przecież skoczyły pod koniec ubiegłego roku na giełdzie holenderskiej.
Prawda.
Proponowaliśmy pomoc publiczną. Rząd tłumaczył, że to nie jest dopuszczane w Unii. Nagle rząd był bezradny wobec tej Unii, z którą wojuje.
Każdą pomoc musi przecież Bruksela zatwierdzić.
Teraz Bruksela dopuszcza pomoc publiczną, o tym mówimy, dla firm w zakresie właśnie kryzysu, także na rynku energetycznym, na rynku sprzedaży gazu. I tylko chciałam zwrócić uwagę, że Polska wydała już po wybuchu wojny w Ukrainie 2,5 miliarda złotych na zakup gazu od Rosji. Należymy do czterech krajów unijnych, które wydają najwięcej na zakup surowców energetycznych.
Dobrze, jednocześnie jesteśmy mimo wszystko do przodu, jeśli chodzi o dywersyfikację tego na pewno.
Jesteśmy do tyłu, jeśli chodzi o transformację energetyczną.
Otwieramy kolejne fronty, a czas niestety dziś już się wyczerpała nasza niestety czasowa formuła rozmowy. Tematów potwieranych mamy mnóstwo. Pani premier Jadwiga Emilewicz, pani poseł Katarzyna Kretkowska, poseł Krzysztof Paszyk.
Dobrego wieczoru, dziękuję.
Dobrego wieczoru, życzę państwu spokojnego.
Przy gorącym stole.